Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Biohacking nie tylko. Dzisiaj ze mną jak zwykle wyjątkowy gość. Dzisiaj moim gościem jest Michał Kot, specjalista do spraw gospodarki hormonalnej, kobiet szczególnie, doradca żywieniowy, fan także optymalizacji pracy mózgu, kawy grzybowej, ekspert właśnie od dietoterapii, suplementacji, bardzo dużo też skupiający się na jelitach, właśnie na hormonach, nad pracą, też nad umysłem. Cześć Michale.
Cześć, witam cię serdecznie.
Bardzo miło mi tutaj ciebie gościć. Dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o hormonach kobiecych, tak? Czy tam gospodarce hormonalnej kobiet, bo ty się z tym specjalizujesz i możemy też od tego zacząć. Dlaczego w ogóle zacząłeś się, bo to jest twój zawód, tak? Jakby praca nad poprawą zdrowia ludzi i skupiasz się głównie na kobietach, praktycznie z mężczyznami nie pracujesz. Jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego w ogóle zająłeś się zdrowiem zawodowo i dlaczego właśnie gospodarka hormonalna kobiet, jelita, praca nad umysłem, to są twoje specjalności, dlaczego tym się głównie zajmujesz?
Wiesz co, u mnie generalnie cała przygoda zaczęła się ode mnie samego, bo miałem duże problemy i z jelitami, i ze swoją głową. I wiele lat temu kiedyś kolega na siłowni mówi do mnie: Michał, odstaw odżywki białkowe i mleko, może twoje jelita poczują się lepiej. Nie? I to jest taka historia, która zaczęła generalnie całą moją przygodę z tym wszystkim. I faktycznie ja się go posłuchałem i wyobraź sobie, że po jakimś tam bardzo krótkim czasie ja zareagowałem mega fajnie na to odstawienie i problem, z którym borykałem się dość długo, po prostu odszedł zapomnienie po tygodniu czy dwóch. Nie? Więc to była dla mnie taki trigger do tego, żeby zacząć czytać coś o tym zdrowiu. Jak taki typowy laik, wiesz, zacząłem sobie na internecie szukać jakichś podstawowych artykułów, a to o jelitach, a to o zdrowiu, a to o hormonach, no i zacząłem sobie łączyć te kropki, no i tak pojawiła się pasja do tego, bo jak zobaczyłem, jakie to efekty daje, to faktycznie wsiąkłem w to, no i dzisiejszego dnia siedzimy sobie tutaj, nagrywamy dzięki temu nasz podcast.
A dlaczego gospodarka hormonalna kobiet? A właśnie dlaczego konkretnie na tym się skupiasz?
Wiesz co, z czasem zaczęli przychodzić do mnie ludzie po różnego rodzaju porady, bo też dużo opowiadałem o tym, jak, co mi pomogło, jak ja to zrobiłem. Ludzie zaczęli się pytać, a wraz z upływem czasu, jak gdzieś tam więcej informacji człowiek zaczął zdobywać, pojawiło się właśnie grono osób, grono klientów, którzy chcieli skorzystać z porad. A ja dużą taką część właśnie odbiorców swoich to miałem w postaci kobiet i naprawdę ja zakochałem się w tej gospodarce hormonalnej kobiet. Też widziałem bardzo dużo fajnych efektów właśnie podczas efektów naszej pracy i zakochałem się w tej gospodarce hormonalnej zdecydowanie tutaj od strony kobiecej. Z panami pracuję również, ale zdecydowanie jest to dużo mniejszy procent, także tak to właśnie powstało.
Okej, no i właśnie, no i tu jest ten temat gospodarki hormonalnej kobiet. Tak jak u mężczyzn, to kiedy sobie zbadamy, jakby którego dnia hormony nie ma większego znaczenia, a w ogóle ten poziom hormonów jest raczej tam stały, wiadomo, że stres i inne rzeczy na to wpływają. U kobiet jest cały cykl miesięczny, tak, który wpływa na poziom hormonów, te poziomy hormonów wszystkie się zmieniają, co ogólnie bardzo mocno komplikuje też sprawę. Jakbyś mógł troszeczkę właśnie przedstawić, jak wygląda cykl miesięczny kobiet, jakie hormony są w jakiej fazie, dlaczego tutaj występują zmiany nastroju, chociaż o tym już będziemy bardzo dokładnie, o takiej neurochemii mówić dokładnie później, ale jakbyś troszeczkę przedstawił w ogóle, jak ta gospodarka hormonalna kobiet, jak to wygląda?
Generalnie uważam, że kobiety nie znają swojego cyklu i to jest bardzo, bardzo słabe. Uważam, że każda kobieta przynajmniej takie podstawowe aspekty powinna tutaj poznać, przynajmniej to, że mamy różne fazy cyklu, jest faza folikularna, jest owulacja, jest faza lutealna oraz tutaj miesiączkowanie i takie podstawowe rzeczy, że w fazie folikularnej dominują estrogeny, później mamy tą owulację, faza lutealna jest dominowana przez progesteron, tak, i dopiero potem jest to miesiączkowanie. Takie podstawowe rzeczy naprawdę są warte tego, żeby je poznać. No i co my tutaj możemy powiedzieć? Podstawowe hormony cyklu kobiet to jest LH, FSH, czyli gonadotropiny, wytwarzane przez przysadkę. Mamy również tutaj estradiol i progesteron, które odgrywają no, główną rolę w całym tym cyklu i tutaj fluktuacje na tych hormonach bardzo często powodują wiele różnych nieprzyjemnych rzeczy, od trzymania wody po wpływ na nasz nastrój, na depresję, prawda, na wygląd skóry, na wygląd włosów, więc tutaj różnego rodzaju zaburzenia na tych dwóch hormonach będą naprawdę nam mocno rzutowały na całe nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, więc myślę, że o tym sobie dzisiaj dużo porozmawiamy, parę rzeczy postaram się tu wytłumaczyć.
I to właśnie nieznajomość cyklu to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawa kwestia, gdzie na przykład w ankiecie mam pytanie, ile trwa dla kobiet, ile trwa cykl i wiele kobiet pisze, że 3-4 dni, nie? Jakby mylą okres krwawienia z całym cyklem. Niektóre wiadomo, że tam piszą długość cyklu normalnie, no i ten cykl oczywiście u różnych kobiet różnie trwa, bo wiadomo, my raczej pracujemy z osobami, które mają problemy zdrowotne i ten cykl może w ogóle nie występować, może trwać, nie wiem, 45 dni albo 12, nie? No to tutaj różnice są bardzo duże. No i też uważam, że mimo, że to nie jest jakaś tam metoda, powiedzmy, antykoncepcji, ale warto jest wiedzieć, że owulacja w jakimś tam konkretnym dniu, tak? Może nie zawsze w połowie cyklu, ale występuje, co jest jakąś tam, myślę, że dosyć ważną, dosyć istotną rzeczą, no ale to już tak z innych troszeczkę kwestii. Więc mamy te dwa hormony, tak, przede wszystkim estrogen, progesteron i tutaj też ostatnio ten temat zgłębiałem, że to bardzo mocno na ten nasz nastrój wpływa, co oczywiście jest mega ważne i tutaj w ogóle to wpływa na badania hormonalne, no bo nie możemy sobie raczej jednego dnia u kobiet też zbadać wszystkiego, bo to raczej nie ma sensu, tutaj to jest podzielone. Jakbyś też powiedział, jak ty zalecasz na przykład badać te hormony, jakie hormony w ogóle badasz, czy to właśnie w jakichś tam konkretnych fazach cyklu, jak to u ciebie wygląda?
Najczęściej takie podstawowe badania zlecam w 7-8 dniu cyklu i wtedy badamy sobie estrogen, LH oraz FSH i 21-23 dzień cyklu jest to progesteron, prolaktyna. Jeżeli cykl jest oczywiście taki standardowy, powiedzmy sobie 28 dni plus minus 3 dni, prawda? No bo oczywiście jeżeli cykl się troszeczkę wydłuża bądź skraca, czasami trzeba te badania faktycznie dopasować już indywidualnie, natomiast standardowo mniej więcej w tych dniach sobie tutaj te hormony badamy. Warto tutaj wspomnieć o tym, że na przykład odpowiedni poziom progesteronu w tej drugiej fazie pokazuje nam, czy występuje owulacja, która tutaj jest naprawdę bardzo ważna, między innymi na przykład dla pracy naszej tarczycy, bo tutaj estrogeny i progesteron bardzo mocno rzutują na pracę gruczołu tarczowego, nie? O czym się bardzo mało generalnie mówi, a jednak dla kobiet jest to mega istotna informacja.
No to tu już głęboko wchodzimy. Widzę, że będziesz nas tutaj ciekawostkami naprawdę atakował, więc bardzo fajnie. I właśnie miałem o to zapytać, zapomniałem, że właśnie długość cyklu to jest te 28, powiedzmy plus minus 3 dni i to jest w ogóle... No ten cykl, w ogóle regularność cyklu jest bardzo ważna, tak? Bo jak ktoś ma 26 dni, no to ważne, żeby było 26 dni co miesiąc, tak? No tutaj właśnie różnie pod tym względem bywa, więc może z takich podstaw na początku, zanim jeszcze dojdziemy do tego, jak to optymalizować, co jeżeli tego cyklu nie ma, tak? Albo jest bardzo nieregularnie, jakie czynniki na to wpływają, że te hormony właśnie się tak mocno rozregulowują, co jest, tak jak mówiliśmy, no dosyć powszechne.
No i z takich podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o deregulację cyklu, to możemy sobie zacząć może od takich zabiegów żywieniowych, nie? Bo tutaj tak naprawdę diety niskokaloryczne, głodówki, to jest coś, co spotykamy naprawdę na co dzień u kobiet, co powoduje, że ten cykl nie występuje, bądź jest po prostu bardzo mocno zaburzony. Ja tutaj bardzo często głośno o tym mówię, że w momencie, kiedy my spożywamy zbyt mało, kobiety prawda, spożywają zbyt małą ilość kalorii, no to generalnie tutaj przysadka odbiera ten sygnał, jestem głodna, ja głoduję, a funkcje reprodukcyjne to są takie funkcje ekstra dla naszego organizmu. Dlatego kiedy wchodzimy w taki tryb oszczędnościowy, czyli nasza bateria po prostu włącza tryb oszczędnościowy, pierwsze co wyłącza to funkcje ekstra, między innymi właśnie funkcje reprodukcyjne. Więc automatycznie ta miesiączka może zanikać i głodówki i diety mocno restrykcyjne kalorycznie są zdecydowanie takim czynnikiem numer jeden. Numer dwa to jest...
Dobra, tylko chciałem przerwać i zapytać, czy nadmiar kalorii i objadanie się i nadwaga też mogą na to wpływać. To taka kwestia z drugiej strony.
Tak, bardzo mocno. Oczywiście, że tak. Tutaj myślę, że o roli insuliny generalnie porozmawiamy sobie w kontekście gospodarki hormonalnej, bo jest to naprawdę taki czynnik, który no też w bardzo dużej, w bardzo dużym procencie u kobiet występuje jako taki czynnik deregulacyjny dla całego cyklu miesięcznego.
Okej, dobra, to dietę mamy i teraz następne czynniki też mega ważne.
Jednym z takich częstych to jest przetrenowanie i nadmiar aktywności fizycznej, nie? A już w ogóle jak kobieta ma dietę restrykcyjną, bo się odchudza i do tego jeszcze ciężki trening, czyli taki silny bodziec stresowy, zresztą o stresie zaraz sobie też powiemy, no to automatycznie nadmiar tej aktywności fizycznej może działać jako taki kolejny trigger do tego, żeby ten cykl miesięczny zaburzać. Więc naprawdę powtarzam, to najgorsze połączenie to będzie restrykcyjna dieta, restrykcje głodówka i nadmiar aktywności fizycznej.
No i tutaj na pewno tutaj to jest też związane tam z leptyną i w ogóle z tym wszystkim. No i oczywiście osoby, które się odchudzają najczęściej dużo trenują, te, które mają tam problemy z nadwagą, często mało trenują i to tak jakby się też łączy. No i aspekt stresu, tak? Na przykład psychicznego, ale ogólnie stresu, jak wpływa na gospodarkę hormonalną kobiet. Na pewno w ogóle te rzeczy też, o których mówisz, i dieta i tak dalej, i aktywność, dużo bardziej odbija się na gospodarce hormonalnej kobiet niż u mężczyzn, tak? No bo u mężczyzn, nawet jak ktoś tam się poodchudza czy przetrenuje, no to tam po prostu zacznie jeść, czy tam odpuści trening i tam testosteron przeważnie to wszystko wraca do normy dosyć szybko. U kobiet wiadomo, że to może zająć długo, ale właśnie jak tutaj aspekt stresu, bo też o tym troszeczkę rozmawialiśmy poza kamerą, że to może na zdrowie też bardzo mocno wpływać.
Tak, i to jest właśnie bardzo fajne to, co powiedziałeś, że stres to nie jest tylko stres psychiczny, nie? To jest tak naprawdę hałas, to jest niedospanie, zaburzenie całego cyklu dobowego, prawda? Więc tutaj czynników stresowych mamy naprawdę bardzo dużo i ważne jest to, że wszystkie hormony płciowe tworzą się z cholesterolu, tak? A generalnie jeszcze troszkę bardziej szczegółowo mówiąc z pregnenolonu. Pregnenolon to jest taka cegiełka, z której tworzą się wszystkie hormony płciowe, między innymi tutaj estrogeny, ale również też progesteron. Więc w momencie, kiedy my dużo się stresujemy, to mamy też trzeci hormon, kortyzol, czyli hormon reakcji stresowych, generalnie rzecz biorąc. I kiedy bardzo duża, kiedy duża pula tego pregnenolonu musi pójść na kortyzol, no bo po prostu nasz stres tego to powoduje i wymaga dużej ilości kortyzolu, to brakuje dla hormonów płciowych. Więc taki mechanizm nazywamy tak potocznie no, kradzieżą pregnenolonu właśnie przez czynniki stresowe. Automatycznie no, hormony płciowe mocno dostają po tyłku przez to.
Jasne, jasne. No i to jest w ogóle bardzo, bardzo ważny aspekt. A w ogóle też mówiłeś tutaj o progesteronie i owulacji, bo to jest też myślę, że ważny temat do poruszenia, bo może być to jest cykl regularny i w ogóle niby wszystko jakby w miarę tam dobrze przechodzi kobieta, ale nie ma owulacji, tak? Jest cykl bezowulacyjny, czyli występuje ta niepłodność. Czy o tym mógłbyś też coś powiedzieć?
Tak, owulacja generalnie jest bardzo ważna dla kobiety i o tym sobie musimy powiedzieć. Tutaj generalnie takie podłoże na przykład czy do endometriozy, prawda, nadmiar estrogenów, mało progesteronu, czy do zespołu policystycznych jajników, to też jest rzecz, którą często w nim tutaj obserwujemy, prawda, ale również dla naszego samopoczucia, bo tutaj progesteron bardzo mocno wpływa również na układ GABAergiczny, działa przeciwdepresyjnie, prawda, troszkę nas wycisza, uspokaja, więc naprawdę ta owulacja jest tutaj niesamowicie ważna. Więc z jednej strony możemy sobie ten cykl trochę zepsuć w taki sposób, że w ogóle nie występuje ta miesiączka, prawda, i on jest całkowicie rozregulowany, z drugiej strony możemy mieć na przykład defekt fazy lutealnej albo w ogóle nie występuje, prawda, owulacja i automatycznie też no, dużo na tym tracimy, dużo z tego powodu cierpimy, tak?
No i tutaj bardzo dużo pytań mi się pojawia w głowie, więc będziemy musieli troszeczkę przez to przejść. Teraz takie pytanie, które mnie też bardzo ciekawi, jak odnosisz się do zespołu takiego PMS-u, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, czy ogólnie tego, że kobieta na przykład sam już okres przechodzi bardzo boleśnie i to jest w ogóle mega częste, tak, że po prostu na tabletkę przeciw, po prostu się nie da inaczej, że ten okres jest bardzo bolesny, albo przed samym okresem jest chęć na słodkie, albo tam wiadomo te zmiany nastrojów i tak dalej, tego typu rzeczy, czy to jest normalne w pewnym stopniu, czy to jest w ogóle, nie powinno to wyglądać jak to z twojej perspektywy takiej zdrowej, idealnej, powiedzmy, gospodarki hormonalnej kobiety, jak to wygląda?
Nie, no oczywiście nie jest to normalne, żeby ten PMS był taki silny, tak, i bardzo dużo kobiet się na to skarży. Jest to oczywiście też bardzo często spowodowane właśnie deregulacją tutaj poziomów między estrogenami a progesteronem, tak. Pamiętajmy, że tutaj estrogeny działają bardzo mocno proliferacyjnie na komórki endometrium, a z drugiej strony progesteron troszeczkę tak jakby działa antyproliferacyjnie, więc automatycznie, kiedy to endometrium bardzo mocno nam się namnaża, ten progesteron nie działa przeciwstawnie, no dochodzi do tego, że ta miesiączka może być dużo bardziej obfita, często dochodzi właśnie do tego PMS-u, te miesiączki są bardziej bolesne, więc naprawdę tutaj regulacja tych hormonów jest serio kluczowa i nie powinno tak być, że ten PMS występuje taki silny.
Ale jakieś tam objawy niewielkie mogą występować, tak? To jest normalne.
Wiesz, no to jest troszeczkę też wynika z takiej fizjologii, że jeżeli delikatnie czujemy jakiś tam ból brzucha, no to jest idealnie, jeżeli kobieta by nic nie czuła, byłoby fajnie, sam bym sobie tego życzył, żeby każda moja klientka, prawda, przechodziła go idealnie. Natomiast to, co ja bardzo słyszę w odpowiedzi zwrotnej po naszej współpracy, to jest to, że ten PMS takiego mega hardkorowego nagle zrobił się taki do przejścia do życia, że faktycznie no czuję, trochę mnie ten brzuch gdzieś tam poboli, ale to jest 30-20% tego, co było na przykład na początku, nie? Więc ja wtedy już jestem no, bardzo zadowolony. Dziewczyny zresztą też, no bo jeżeli redukujesz 70% takiego silnego bólu, no to zdecydowanie jest to krok milowy w drodze do zdrowia, nie?
Dokładnie, dokładnie. No i samopoczucia. No dobra, no i na pewno musimy jeszcze, zanim przejdziemy do takiej gospodarki neurohormonalnej, omówić temat tabletek antykoncepcyjnych. To znaczy, bardzo często jest jakiś PCOS, jak jest nieregularny cykl, bardzo bolesny cykl, albo na przykład w ogóle występują jakieś tam objawy, na przykład trądzikowe, w ogóle mnóstwo różnych rzeczy. Po prostu zaleceniem lekarza jest stosowanie tabletek antykoncepcyjnych. Oczywiście my tutaj nie ingerujemy w to, co zaleca lekarz, tylko jaki jest tutaj wpływ tabletek antykoncepcyjnych. Na przykład, no wiadomo, na te niedobory to jest dosyć mocno przebadane na florę jelit i to też jakbyś mógł powiedzieć jak najbardziej, ale też na same hormony, czyli na przykład jak kobieta już jakiś tam czas stosuje te tabletki i je odstawia, co wtedy się dzieje, jak to w ogóle wygląda powrót tej gospodarki hormonalnej do norm, powiedzmy, tak?
Tak, i to jest właśnie fajne, co powiedziałeś, my kompletnie nie ingerujemy tutaj w decyzje, prawda, lekarzy, my natomiast namawiamy do tego, żeby optymalizować gospodarkę hormonalną tak, żeby ten organizm po prostu sam endogennie mógł te hormony wytwarzać w odpowiedniej ilości, w odpowiednich proporcjach, czyli po prostu dbamy ze strony środowiska, ze strony diety o te hormony, nie? No i w momencie tak, kiedy przyjmujemy te tabletki antykoncepcyjne, troszeczkę może zaczniemy sobie z drugiej strony, kiedy je odstawiamy, tak? No oczywiście tabletki antykoncepcyjne zawierają sztuczne hormony, to są syntetyczne formy tych hormonów. Działają one w taki sposób, że supresują nam tutaj przysadkę do wydzielania gonadotropin. Więc w momencie, kiedy my te gonadotropiny supresujemy długi okres czasu, może dojść po prostu do zaburzeń komunikacji między podwzgórzem, przysadką a jajnikami i po odstawieniu takich tabletek my znowu bardzo długi okres nie będziemy mieli tej miesiączki, bo ta komunikacja podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowa jest po prostu zaburzona. Tak? Tam są też takie ciekawe białka, które nazywają się steroid acute regulatory protein, tak? Czyli stary. To są takie białka, które tutaj nam powodują to, że cholesterol przechodzi nam ładnie przez błony komórkowe i jest potem konwertowany do tego pregnenolonu, więc to jest niesamowicie istotna kwestia. No i kiedy to LH i FSH jest ciągle niskie, automatycznie wszystkie hormony płciowe potem mogą bardzo dużo na tym stracić, tak? No bo ten, tak jak mówiliśmy, cholesterol jest wyjściowym takim składnikiem do tego, żeby te hormony steroidowe w ogóle powstawały.
I czy na przykład po odstawieniu, na przykład załóżmy, że kilka lat kobieta stosuje tabletki antykoncepcyjne, czy staranie się od razu o dziecko jest zasadne, czy na przykład tutaj przydałoby się powiedzmy parę miesięcy, żeby jakieś tam czy niedobory, czy inne rzeczy wyregulować, czy rzeczywiście ten wpływ jest jakiś tam powiedzmy trwalszy niż no po prostu cykli, odstawienie i wszystko działa?
Zdecydowanie warto zadbać o tą właśnie gospodarkę wewnętrzną, dlatego że najczęściej to, co ja widzę i obserwuję u kobiet, które prowadzę, to jest to, że mimo przyjmowania tabletek koncepcyjnych, no oczywiście cały ten styl życia dalej leży. Tak? Nasza dieta wygląda jak wygląda, nie będziemy tu używać gdzieś tam mocniejszych, prawda, słów, chociaż większość osób niestety nie dba kompletnie o to żywienie, które prowadzi podczas antykoncepcji hormonalnej. Nasz styl życia również często, no wiadomo, żyjemy w XXI wieku, szybciej, mocniej, dłużej, dużo pracy, obowiązki, do tego to jedzenie, które zazwyczaj wiele do życzenia sobie zostawia. No i niestety ten organizm po stosowaniu tabletek nie jest gotowy do tego, żeby w odpowiednim stopniu, w odpowiedni sposób te hormony sobie endogennie produkować. Więc ja zawsze mówię, że przynajmniej przed odstawieniem tabletek jakiś okres czasu faktycznie zaadresujmy sobie, gdzie potencjalnie możemy mieć jakieś niedobory, zróbmy podstawowy komplet badań, zobaczmy, jakie te niedobory występują. Foliany, witamina B12, gospodarka czerwonokrwinkowa, praca wątroby, tak? No bo to zawsze jest ingerencja, tutaj metabolizm wątrobowy jest zawsze obciążony przez różnego rodzaju substancje, które z zewnątrz wprowadzamy, sztuczne substancje, prawda? Więc dobra diagnostyka na pewno bardzo pomoże, żeby zoptymalizować i zindywidualizować takie zalecenia żywieniowe.
I podczas samego stosowania tabletek, na przykład jakieś tam witaminy z ruchu B, które dosyć mocno tutaj są powiązane z ich niedobory, tak, ze stosowaniem antykoncepcji, czy magnez, czy na przykład flora jajowa, bo to jest chyba taki temat już coraz mocniej poznawany, że stosowanie antykoncepcji na tą florę jajową rzeczywiście wpływa. Takie wsparcie podczas stosowania tej antykoncepcji też jest wskazane?
Tak, oczywiście. Tutaj warto dodać na przykład to, że flora jelitowa, kiedy mamy deregulację flory jelitowej, bardzo często na przykład ta patogenna, no w cudzysłowie patogenna flora jelitowa wytwarza nam beta-glukoronidazy. Są to takie enzymy, które rozprzęgają skoniugowany do estrogen, który jest już gotowy do wydzielenia, prawda? No automatycznie rozprzęgają go i następuje reabsorpcja zwrotna, co może podbijać nam poziomy estrogenów. A jak mówiliśmy na samym początku, tutaj estrogeny a progesteron muszą mieć odpowiednią proporcję i na przykład choroby estrogenozależne, takie jak endometrioza, zdecydowanie jest na przykład taki czynnik, który zawsze tutaj musimy ogarnąć, czyli cały nasz stan jelit, bo jelita dla poziomu estrogenów, dla poziomów hormonów płciowych są naprawdę mega, mega istotne, nie? I oczywiście to jest endometriozę uważamy za chorobę estrogenozależną na podłożu zapalnym, więc zdecydowanie to, co musimy zrobić, to ogarnąć te estrogeny plus do tego stany zapalne, tak? Więc wracając do tej flory, bo troszeczkę odszedłem od tematu, tak, dbamy o jelita.
I to jest bardzo ciekawy też temat tej równowagi. Ogólnie bardzo często powtarza się, że największym problemem jest przewaga estrogenowa, tak? Czyli że po prostu jest za dużo estrogenów i tutaj jedną rzeczą jest środowisko, dieta i tak dalej, która może na to wpływać. Dużo się mówi tam o fito i ksenoestrogenach, chociaż tutaj myślę, że szczególnie fitoestrogeny, to myślę, że tak troszeczkę jest nad wyraz. Ksenoestrogeny, ja nie mam jakiegoś tam dużego zdania na ten temat, jestem ciekaw twojego. Czy ksenoestrogeny rzeczywiście na to wpływają i czy zgodzisz się, że ogólnie u kobiet jest bardziej ta przewaga estrogenowa, czy to raczej tak po prostu się powtarza?
Tak, bardzo często obserwujemy właśnie to, że tych estrogenów jest zbyt dużo lub przewaga estrogenowa to też jest stan, kiedy estrogenów jest, powiedzmy sobie, poziom estrogenów jest odpowiedni, ale mamy zbyt mało progesteronu, więc podchodząc do terminu przewagi estrogenowej musimy troszeczkę patrzeć na to szerzej niż tylko po prostu zawyżony poziom estrogenów, nie? Tak jak mówiliśmy na początku, estrogeny mają działanie takie proliferacyjne na komórki, a progesteron troszeczkę to działanie hamuje, zresztą na wiele różnych układów wpływają regulacyjnie, kiedy są w odpowiednim stężeniu. Natomiast tak, jest to bardzo duży problem. Nadmiar tych estrogenów, mało progesteronu. I tutaj zaczynając od zabiegów żywieniowych, oczywiście nieuregulowana gospodarka glukozowo-insulinowa, tutaj nadmiar tkanki tłuszczowej, generalnie nadmiar masy ciała. Oczywiście wchodzą w grę też indywidualne polimorfizmy genetyczne, bo to one też się zdarzają. Tak, i mamy tutaj kilka różnych takich enzymów, które odpowiadają genów za to, żeby metabolizować ten estrogen. No, obciążona praca wątroby, obciążona praca jelit, to wszystko są czynniki, które no, mocno wpływają właśnie na równowagę poziomów tych estrogenów.
W ogóle właśnie wiem, że też interpretujesz dane genetyczne, dużo z tym pracujesz, uważasz, że to ma duży wpływ w twojej praktyki, jakbyś ocenił? Tutaj no już bardziej w kontekście gospodarki hormonalnej, bo wiadomo, że tu można było o wszystkim mówić, ale czy jak oceniasz, że to jest duży wpływ i rzeczywiście ma to duże znaczenie?
Wiesz co, powiem ci szczerze tak, ja robię to naprawdę w ostateczności na takim końcu, dlatego że zawsze najciemniej jest pod latarnią, nie? I wiesz, w momencie, kiedy ktoś, kurde, no, ma nadwagę, ma rozregulowaną całą glikemię, ma problemy z obciążeniem wątroby, ze strony całego stylu życia, przyjmuje mnóstwo jakichś różnych leków, ta dieta wygląda jak wygląda, no to nie zaczynałem od badań genetycznych, które po pierwsze są bardzo drogie, które wypukują nam kupę kasy z kieszeni, no bo to nie są badania za 50 zł, więc jeżeli faktycznie pracujemy długo z danym problemem i nie możemy go ogarnąć i już naprawdę ogarnęliśmy wszystkie te aspekty, które powinniśmy po kolei sobie ogarniać, no to w takim wypadku czasem warto jest zerknąć faktycznie w tą genetykę, ale to są sporadyczne przypadki, to nie jest większość kobiet zdecydowanie, więc odstawiamy i zostawiamy to sobie jako taki as w rękawie, kiedy naprawdę już nie wiemy, co się dzieje i musimy szukać głęboko, głęboko.
Mhm. I teraz przechodząc do androgenu, bo to jest taki temat bardzo ciekawy i znowu bardzo zależny od płci. U mężczyzn, jeżeli mamy nadwagę, insulinooporność i tak dalej, to raczej spada nam testosteron, który konwertuje w estrogeny. U kobiet jest w ogóle zupełnie odwrotnie, tak? Czyli mamy nadmiar androgenów, tam PCOS i tak dalej, co też się bardzo mocno z tym łączy. Właśnie rolę insuliny tutaj też omawiałeś pokrótce. Jakbyś mógł właśnie ten temat wyjaśnić, bo uważam, że to jest w ogóle ciekawe z takiej po prostu z samej fizjologii, nie? Że po prostu u kobiet bardziej otyłość, czy tam insulinooporność powoduje właśnie nadmiar, no powiedzmy, że męskich androgenów, tak? Nie są to męskie hormony, ale bardziej kojarzone z męskimi cechami, tak bym powiedział.
Tak, no tutaj takim jednym z objawów, na które panie bardzo często się skarżą przy wysokich androgenach, jest hirsutyzm, nie? Czyli takie nadmierne owłosienie, czarne, mocne włoski, to jeszcze w takich miejscach, które niekoniecznie są pożądane, żeby były owłosione. Często jest to tutaj podbródek, broda, plecy, prawda, mocne owłosienie na przedramionach, więc no nie jest to fajne. Natomiast wracając do tej samej insuliny, faktycznie jest to problem w większości kobiet, które mają problemy tutaj hormonalne i z androgenami, i z PCOS-em. Ta insulina działa tutaj przez kilka szlaków. Przede wszystkim, może takim prostym językiem sobie powiedzmy, ona po prostu w nadmiarze, powtarzam w nadmiarze, bo często jest tak, że kobiety potem słyszą słowo insulina i w ogóle demonizują ją niesamowicie. Insulina jest nam bardzo potrzebna, insulina jest bardzo dobra, ale po prostu jak to ze wszystkim bywa, zbyt mało źle, zbyt dużo też źle, więc ona musi być na odpowiednim poziomie. Kiedy mamy ten poziom insuliny bardzo wysoki, no bo po prostu jemy zbyt dużo w stosunku do tego naszego zapotrzebowania, automatycznie ta insulina nam się podnosi, no i wpływa nam na te hormony płciowe i wpływa przez kilka szlaków. Przede wszystkim indukuje tutaj enzymy na cytochromie P450, które są odpowiedzialne za syntezę tych naszych androgenów. Z drugiej strony też wpływa na przykład na obniżenie globuliny wiążącej hormony płciowe. Tak? Globulina wiążąca hormony płciowe to jest taka cząsteczka, która łącząc się z tymi hormonami po prostu powoduje, że one nie mogą przyłączyć się do receptora, więc tak jakby zmniejsza możliwość ich działania. No a w momencie, kiedy jest jej bardzo mało, to więcej tych wolnych hormonów krąży nam we krwi, może wywołać konkretny efekt, tak? Więc ona te androgeny nam dość mocno tutaj podbija. No i nie oszukujmy się, tutaj tak naprawdę nasz styl życia i nasze zabiegi żywieniowe są kluczowe dla tej insuliny, nie? No bo jeżeli jesteś osobą, która mało się rusza, dużo siedzi, jesteś tą mało aktywną, a jedno małe ciasteczko tych kalorii niesie ze sobą bardzo dużo, to łatwo jest się przeenergetyzować, łatwo jest doprowadzić do tego, że zaburzenia gospodarki cukrowej wystąpią, więc numer jeden to jest dieta. Dieta i ruch. I sen, no, to więc trzy.
I tutaj w ogóle mocno poruszyłeś już dwa tematy, czyli niedobór kalorii z jednej strony, nadmiar kalorii z drugiej strony, zupełnie dwie inne kwestie, które bardzo często występują, oczywiście przetrenowanie i inne. Też jak najbardziej tutaj w ogóle mówisz, że insulina oczywiście nie jest dobra, zła, tylko potrzebna i tak samo oczywiście z kortyzolem, bo ktoś by mógł odebrać, że to jest hormon stresu, oczywiście wiadomo, że to jest wszystko potrzebne. No i teraz przechodząc już do tego twojego konika, czyli neurochemicznej takiej gospodarki, tutaj bardzo ciekawe jest to, że jakby wahania albo zmiany nastroju w ciągu cyklu miesięcznego da się w dużym stopniu wytłumaczyć hormonami, tak? No bo hormony wpływają na neurotransmitery, co już kilkukrotnie w ogóle wspomniałeś o tym, tak? O GABie i o serotoninie bodajże też. I też ten temat ostatnio zgłębiałem. Jest to mega ciekawe, także jakbyś mógł wyjaśnić, nie wiem, albo na podstawie samych neurotransmiterów, albo nawet w przejawach, jak to na nastrój w cyklu miesięcznym się przekłada.
Tak, tylko na początku może zacząłbym generalnie od tego, że problemy z hormonami często są spowodowane jeszcze czymś innym, tak? Czyli przyczyna generalnie taka początkowa nie zawsze jest w samych hormonach, tylko często są to właśnie problemy z nieodpowiednią dietą, ze snem, z ruchem, z aktywnością. W konsekwencji dochodzi do zaburzeń hormonalnych, a w konsekwencji zaburzeń hormonalnych dochodzi do zaburzeń gospodarki neurochemicznych, tak? I oczywiście tutaj pomijamy już aspekty tego, jak te neuroprzekaźniki się tworzą, jakie tam kofaktory są potrzebne do ich syntezy, tylko skupimy się tu na samych hormonach, bo oczywiście one mają przeogromny wpływ na to wszystko. Zaznaczając jeszcze to, że na przykład progesteron bardzo mocno wpływa nam na jelita, a jelita znowu są niesamowicie potrzebne do tego, żeby odpowiednio trawić, wchłaniać, prawda, odpowiednio muszą pracować, żeby te składniki, które tworzą neuroprzekaźniki, też mogły się tutaj odpowiednio dostawać do naszej krwi, do naszych tkanek. Więc to tylko wspomnę o tym, a jeżeli chodzi o same neuroprzekaźnictwo, no to oczywiście tutaj estrogeny działają nam na przykład między innymi na serotoninę i na dopaminę, tak? Więc serotonina to jest taki neuroprzekaźnik odpowiadający za nasz well-being, za nasz nastrój, za nasze dobre samopoczucie, a dopamina to jest coś, co daje nam taki drive, nie? Czyli to jest to, czego my potrzebujemy każdego dnia, żeby być zmotywowani, energiczni i iść przez to życie silnym, szybkim krokiem, dynamicznym, a nie po prostu wlec się po tym chodniku, nie? Tak kolokwialnie mówiąc. Więc zdecydowanie tutaj problemy z estrogenem mogą nam tutaj rzutować na nasz nastrój. Dlatego te głodówki, te restrykcje kaloryczne będą naprawdę od razu rzutowały na to, że my będziemy osłabieni, zmęczeni. Natomiast tutaj, jeśli chodzi też o neuroprzekaźniki, no musimy wspomnieć też o tarczycy, bo hormony tarczycy, a hormony płciowe bardzo się mocno ze sobą łączą, a znowu neuroprzekaźniki i tarczyca też się ze sobą bardzo mocno łączą, bo tarczyca też wytwarza hormony, które je stymulują. I teraz taki na przykład estrogen bardzo mocno wpływa na tarczycę i progesteron też bardzo mocno na tą tarczycę wpływa. I z jednej strony, kiedy mamy dominację estrogenową, mamy dużo estrogenów, a mało progesteronu, tarczyca bardzo mocno na tym cierpi. Automatycznie jest mniej hormonów tarczycy, automatycznie słabiej stymulują neuroprzekaźniki. Więc z jednej strony deregulacja między estrogenem a progesteronem na nie wpływa, a z drugiej strony tarczyca na nie wpływa. Więc to jest takie koło powiązań dość mocno zagmatwane i dość mocno skomplikowane, ale zdecydowanie warto zadbać o te nasze hormony płciowe. Z drugiej strony progesteron jest hormonem, który działa antydepresyjnie. Progesteron jest hormonem, który działa na układ GABAergiczny i tutaj tak naprawdę metabolity tego progesteronu dość mocno wpływają na GABA, czyli taki neuroprzekaźnik wyciszenia, spokoju, relaksacji, tak? I te neuroprzekaźniki muszą być zawsze w pewnej równowadze. To nie może być tak, że jeden bardzo mocno dominuje, na przykład serotonina, a dopamina nam leży i GABA nam leży. To musi być tak, że one muszą być na odpowiednich proporcjach, na odpowiednich poziomach. Warto wspomnieć a propos dopaminy i serotoniny, że one tak naprawdę konkurują ze sobą troszeczkę, nie? Dlatego, że tutaj mamy kilka czynników, o które one non-stop zabiegają, między innymi tutaj jeden enzym, który jest odpowiedzialny za ich syntezę, więc kiedy zbyt dużo jest tej serotoniny, można brakować dopaminy, kiedy zbyt dużo dopaminy, można brakować serotoniny, więc znowu dochodzi do tej deregulacji. Często odbija się to na przykład na libido. Prawda? Bo tutaj dla libido bardzo mocno te neuroprzekaźniki są nam potrzebne i to, co ja często słyszę od kobiet w gabinecie, to na przykład właśnie problemy z libido, nie? Już tutaj abstrahuję od różnych przyczyn, czy to są podanie tabletek antykoncepcyjnych, czy to jest nieodpowiednia dieta, czy to styl życia gdzieś nam leży, natomiast tak te problemy z hormonami, z odpowiednimi poziomami tych hormonów rzutują również na oprócz samopoczucia na nasze libido.
Jasne, jasne. No i tutaj bardzo, bardzo długa odpowiedź, co oczywiście tutaj no, dosyć mocno się łączy też z nastrojem, tak, w trakcie cyklu. No i oczywiście, jeżeli te hormony mamy tam u kobiet bardziej zaburzone, to wiadomo, że po prostu ten nastrój jak najbardziej może być też tutaj gorszy i po prostu zmienny, tak? No i też ten PMS może być związany na przykład z tą gospodarką progesteronową, tak, że tego jest mało, także to też jak najbardziej tutaj się wiąże. Teraz przechodząc trochę do regulacji tych hormonów, chciałbym, żebyś troszeczkę powiedział być może na temat suplementów, tak? Bo o stylu życia i o tym wszystkim dużo mówiłeś. Co powiesz o różnego rodzaju stosowanych suplementach na regulację cyklu hormonalnego? Na przykład oczywiście Vitex, czyli niepokalanych, taki chyba najbardziej znany, inozytol, cholina, tego typu rzeczy. Ma to jakieś zastosowanie i tak dalej? Czy nie polecasz? Czy znowu to jest coś, co gdzieś tam w dalszej perspektywie byś polecał? Czy być może, nie wiem, na przykład większy wpływ swojego doświadczenia ma dbanie o florę jelitową, tak? Niż konkretne suplementy, które są uznawane za regulację cyklu, powiedzmy, miesięcznego.
Wiesz co, ja zawsze powtarzam, że generalnie podchodząc do gospodarki hormonalnej musimy sobie postawić pewne priorytety i tutaj na pewno w samej podstawie będzie zawsze styl życia i dieta, tak? Więc zanim zaczniemy łykać suplementy, myślę, że warto na początku zaadresować zawsze te podstawowe rzeczy, takie jak dieta i styl życia. Jeżeli to mamy faktycznie już fajnie uregulowane i chcemy jeszcze bardziej sobie gdzieś tutaj zoptymalizować całe to nasze podejście i tą strategię do regulacji tych hormonów, wtedy ta suplementacja faktycznie, jeżeli jest dobrze dobrana, celowana, ma tutaj rację bytu i oczywiście ogromny sens. I ja też trochę te suplementacje dzielę sobie na takie dwie rzeczy. Suplementację taką, powiedzmy sobie, essential, taką basic, czyli to, co my potrzebujemy w swojej podstawie, czyli jakieś aspekty witaminowe, witamina D, kompleks witamin z grupy B, cynk, selen, magnez, miedź, więc to są takie rzeczy, które no, tutaj się pojawić muszą, więc jeżeli faktycznie gdzieś tam w diecie ich brakuje, warto to uzupełnić. Kwasy tłuszczowe omega-3 dla hormonów też bardzo ważne, a już takie rzeczy ekstra, to jest ta druga kategoria, typu właśnie, tak jak mówisz, różnego rodzaju fitoestrogeny, niepokalanek, może jakiś dzięgiel chiński, tak, plus kwita groniasta, jest tego sporo, to musi być już użyte kontekstowo, nie? No bo na przykład nie będziemy dawać niepokalanka komuś, kto ma bardzo wysokie LH przy PCOS-ie, no bo to raczej może zrobić więcej kuku niż dobrego, więc to zależy, jak wyglądają pewne hormony, jak wyglądają ich poziomy, jak wygląda problem, z którym my pracujemy, gdzie jest w ogóle problem na tych hormonach, więc ja jestem jak najbardziej na tak, tylko że już takie rzeczy używam po prostu kontekstowo dla danej osoby, kiedy zapoznam się z przypadkiem i takich rzeczy nie zalecam, że tak powiem, z marszu osobie, której kompletnie nie znam, nie?
Okej, czyli po prostu tego typu suplementy to już jest kontekst celowany, a składniki mineralne i witaminowe ogólnie bardzo, bardzo korzystnie mogą na to wpłynąć. No i w kontekście neuroprzekaźników oczywiście ważne są składniki mineralne, witaminowe, bo one tutaj bardzo mocno wpływają na ich syntezę. Tutaj też w ogóle wspominałeś wcześniej o dopaminie i serotoninie, że one ze sobą są dosyć mocno powiązane, co na przykład w kontekście stosowania tryptofanu samego, tak, albo L-dopy, coś, czy tam tyrozyny, no bardziej L-dopy, tak, może też wpływać na to, że ten balans między neuroprzekaźnikami też sobie bardzo zaburzamy, albo powodujemy te niedobory. Jakbyś mógł też tutaj opowiedzieć, jakie składniki są do tego potrzebne i jak ten też balans na przykład wygląda. No wiadomo, że też do różnych neuroprzekaźników różne rzeczy są potrzebne, ale są też na pewno tam punkty wspólne.
Tak, oczywiście tutaj jeszcze wrócę w sekundę do hormonów. Hormony tak jakby wpływają na tempo syntezy tych neuroprzekaźników, ale tutaj w samej swojej podstawie one potrzebują pewnych cegiełek do swojej budowy, nie? No i zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj ta wyżej wspomniana dopamina i serotonina tworzy się z aminokwasów, tak? Mamy tutaj tryptofan, który jest potrzebny dla syntezy serotoniny, ale mamy też tyrozynę, która jest potrzebna dla syntezy dopaminy. Pamiętajmy, że są to aminokwasy, które no, pochodzą z białek, więc zaczynając od samego początku musimy patrzeć na pracę żołądka. Jeżeli nasz żołądek jest niedokwaszony, ma zbyt słabe moce trawienne, że tak to nazwę, automatycznie te białka nie do końca nam się trawią, nie do końca te aminokwasy są tutaj już, prawda, białka cięte na aminokwasy i nie mamy do nich dobrego dostępu. Kolejna sprawa to jest oczywiście sam mikrobiom jelitowy, który jest tutaj bardzo ważny w kontekście naszego wchłaniania i generalnie cały stan środowiska mikrobiologicznego jelit, no ale oprócz białek i aminokwasów potrzebne nam są różnego rodzaju składniki witaminowo-mineralne. I tutaj bardzo ważnym składnikiem są witaminy z grupy B, tak? Witamina B6 jest tutaj bardzo ważna, witamina B12, kwas foliowy. No, kwas foliowy tutaj odgrywa kluczową rolę i ogromną rolę, między innymi właśnie ze względu na to, że nie wchodzimy w głęboką biochemię, ale tutaj DHFR-y, które nam regenerują tetrahydrobiopterynę, ona też jest składnikiem bardzo potrzebnym do syntezy i serotoniny, i dopaminy, więc to są takie dość mocne zagmatwania biochemiczne, ale te witaminy z grupy B są tutaj naprawdę, naprawdę kluczowe. No, kolejnym takim ważnym czynnikiem dla przemian tych neuroprzekaźników są grupy metylowe, czyli cały cykl metylacyjny. I tutaj znowu znowu wchodzimy w różnego rodzaju pierwiastki śladowe, wchodzimy w znowu witaminy z grupy B, znowu ten kwas foliowy, znowu ta witamina B12, znowu ta witamina B6, więc synteza neuroprzekaźników nie opiera się tylko na hormonach, nie opiera się tylko na aminokwasach, ona się opiera na wielu różnych czynnikach i to jest aspekt wieloczynnikowy. I często ktoś szuka w hormonach, a tak naprawdę znowu najciemniej może być pod latarnią, znowu ta dieta, znowu ten żołądek, a może jakiś problem ze wrzodami, może helikobakter, może jakaś kandida, może jakaś dysbioza jelitowa, nie? Więc to znowu jest taki temat, o którym moglibyśmy nagrywać cały, kurczę, kolejny podcast, ale zdecydowanie warto się temu przyjrzeć, bo tutaj aspekt hormonalny to jest jedno, ale jest jeszcze wiele innych rzeczy do sprawdzenia.
I na pewno w kontekście witamin z grupy B warto to poruszyć, że no B6 to raczej jako P5P występuje w większości lepszej jakości suplementów, tutaj większego problemu nie ma, no ale kwas foliowy występuje w różnych formach, tak, i B12. Jak tutaj się zapatrujesz w kontekście suplementacji do form właśnie kwasu foliowego i witaminy B12, bo to jest takie akurat myślę, że najbardziej istotne.
Może zacznę od tego kwasu foliowego. No tutaj zdecydowanie jestem w większości przypadków za folianami. Tak? To są już formy, które są najlepiej biodostępne i tutaj dużo kobiet z polimorfizmami, na przykład MTHFR-u, tak? Taka wdzięczna nazwa reduktaza metyleno-tetrohydrofolianu, więc jeżeli mamy polimorfizmy, które mocno ograniczają nam jej działanie, automatycznie wchłanianie syntetycznego kwasu foliowego no jest bardzo mocno obniżone. Tak? Więc tutaj na przykład u kobiet, które są w trakcie ciąży, no taki defekt tego MTHFR-u może rzutować faktycznie na rozwój takiego dzieciaczka, na rozwój płodu, na wady cewy nerwowej, więc automatycznie lepiej podać te foliany w formie zmetylowanej. Tak, tak samo jest z witaminą B12. No najczęściej ta zmetylowana forma tutaj sprawdzi się najlepiej. Oczywiście mamy jeszcze inne formy, tak? Mamy adenozylokobalaminę, mamy tą zmetylowaną, czyli metylokobalaminę, mamy jeszcze kilka innych form, więc automatycznie no zdecydowanie tutaj forma zmetylowana najczęściej sprawdzi się najlepiej.
Jasne, jasne. No i to myślę, że też jest bardzo ważne, no bo ogólnie we wszystkich tanich suplementach będzie kwas foliowy jako kwas foliowy i kobalamina jako cyjanokobalamina, więc to też jest ważne. No i przechodząc do standardowych trzech pytań o rutyny biohackerskie, chciałem Cię jeszcze zapytać, bo wiem, że gdzieś to tam chyba przewijało się na Twoim Instagramie, że ze snem masz jakieś tam problemy z bezsennością, z zasypianiem. Czy to prawda? Chciałem się tutaj dowiedzieć na wywiadzie.
Kurde, to mnie wziąłeś pod ścianę, bo nagrywamy, więc muszę powiedzieć. Tak, generalnie ja jestem takim typem dopaminowym, nie? Ja jestem wiecznie na wysokiej dopaminie i ja się czuję taki króliczek Duracell, któremu co 5 minut wymieniają baterię, nie? Więc to tak u mnie wygląda, więc jak przychodzi noc, a szczególnie kiedy jeszcze coś mnie tam zainteresuje wieczorem, to ja dalej chodzę na takiej wymienionej baterii, ciężko jest mi gdzieś tam zasnąć i osiągnąć taki głęboki, regenerujący sen. Zdecydowanie często tutaj takie praktyki jak wyciszanie, medytacja, troszkę unikanie niebieskiego światła, więc taka klasyka gatunku, ale u mnie na przykład często z pomocą przychodzi olejek CBD i naprawdę ja mega doceniam jego działanie, tego olejku, i na przykład ostatnio miałem przerwę i faktycznie już czułem różnicę w tym moim śnie, więc u mnie ten olejek CBD często jest tutaj na tapecie. Różne zabiegi żywieniowe typu taki carb backloading, nie? Podaż większej ilości węglowodanów przed snem, oczywiście mieszczę się w swoim zapotrzebowaniu kalorycznym, więc nie boję się o to, że brzuszek mi urośnie, powoduje to, że jest większa akumulacja tutaj tego tryptofanu, więcej tej serotoniny, a serotonina, jeżeli mamy odpowiednie poziomy witamin z grupy B, bo są do tego procesu bardzo ważne, konwertuje nam w melatoninę, więc to też dodatkowo mnie usypia. Czasami jakieś niskie dawki melatoniny faktycznie też stosuję, to nie jest tak, że nie, ale no optymalizuję to na wszelkie różne sposoby. Często jakieś tam zmęczenie w okolicy poobiadowej, jakiś trening też mi pomaga, że na wieczór jednak no czuję się styrany, więc kładę się do tego łóżka i szybciej zasypiam, ale tak, jest wiele czynników, które tutaj robię, żeby ten sen był regenerujący.
No właśnie mnie to też bardzo ciekawiło, że często stawiasz, że pracujesz, czy uczysz się gdzieś tam 22, 23, nie? Gdzieś tam bardzo, bardzo późno także.
No tak, właśnie to jest, nazwij mnie hipokryto, wszyscy możecie nazwać mnie hipokryto, tak jest, słuchajcie, często po prostu ten nadmiar obowiązków robi tak, że no wracam do domu wieczorem, a jednak no jeszcze chciałbym się pouczyć, jest to taka moja rutyna, żeby codziennie kilka badań naukowych przejrzeć, jakąś książkę poczytać, trochę notatek zrobić, więc no robię to czasami, no przyznam się, no kosztem snu, tak, ale staram się zawsze tam północ z małym haczkiem jednak się do tego łóżka położyć i niestety nikomu tego nie polecam, no bo sen jest naprawdę tutaj ogromnie ważny w kontekście gospodarki hormonalnej, w kontekście naszego samopoczucia, w kontekście pracy jelit, w kontekście mikrobioty jelitowej, więc czasami jak faktycznie wstawiam gdzieś zdjęcie o północy, to nie róbcie tego w domu.
Jasne, jasne. I tutaj ja jak najbardziej rozumiem, bo też jestem taką osobą, może nie aż taką, bo raczej właśnie staram się pracę wykonywać w ciągu dnia, nie zawsze to oczywiście wychodzi, ale rzeczywiście no, o 22 to się nie kładę, to raczej takiej opcji nie ma, raczej tam północ czasem później, no zależy oczywiście od dnia. To uznałem automatycznie, że to jest twoja najtrudniejsza rutyna, powiedzmy, biohackerska, czyli sen. A jaka jest twoja ulubiona? I tutaj wiem, że też stosujesz kilka, bo na pewno to jest medytacja, na pewno to jest kawa z grzybami przede wszystkim właśnie. Z twojej własnej mieszanki też, o której też możesz jak najbardziej powiedzieć.
O, widzisz, mogę zrobić lokowanie produktu. Tak, kawa z grzybami jest ze mną już od wielu lat, a moja mieszanka grzybowa jest ze mną dosłownie od miesiąca, chyba nawet nie całego. Natomiast kawę z grzybami odkryłem bardzo dawno temu i takiego mielonego grzybka piłem, to jest soplówka jeżowata. Soplówka ma tutaj bardzo ciekawe działanie pod kątem wpływu na neurotrofiny. To są takie białeczka, które wpływają nam na mielinizację, na syntezę nowych połączeń nerwowych, prawda? Tutaj na sprawność komunikacji neuronalnej, więc one bardzo fajnie tutaj dopingują nasz mózg i działanie układu nerwowego. Ja sobie stworzyłem z tego taką swoją rutynę, nie? Codziennie rano oczywiście ta soplówka jeżowata z kawą, kawa dodatkowo kofeina, więc takie fajne pobudzenie jest. I ta soplówka jest ze mną od wielu, wielu lat, a ostatnio razem z firmą Health Labs udało nam się stworzyć własną mieszankę, tak, moją autorską, tutaj razem z Asią Podgórską, którą serdecznie pozdrawiam, zrobiliśmy połączenie czagi i połączenie Lion's Mane, czyli tej soplówki. Ona też bardzo fajnie działa na pamięć, taka soplóweczka z czagą, bo z jednej strony tutaj soplówka wpływa nam na acetylotransferazę cholinową, czyli enzym, który katalizuje syntezę acetylocholiny, neuroprzekaźnika pamięci, a czaga z drugiej strony działa antyoksydacyjnie, więc chroni tutaj przed stresem oksydacyjnym nasze neurony między innymi, ale z drugiej strony wpływa hamująco na enzym, który rozkłada nam tą acetylocholinę, więc mamy takie kompleksowe działanie ze strony dwóch grzybków na neuroprzekaźnik pamięci, nie? Więc to faktycznie dla mojej głowy, którą no gdzieś tam intelektualnie staram się panachać każdego dnia w różny sposób, jest dla mnie super taką rutyną i nawykiem.
Jasne, jasne, to jak najbardziej też polecam. Ja swego czasu te grzybki do kawy częściej stosowałem, teraz jakąś tam przerwę mam, ale na pewno twoją mieszankę stestuję. No i pytanie też takie standardowe, kiedy ostatni raz wykonywałeś badania krwi? Albo jakiekolwiek inne badania, bo tutaj w twoim wypadku możliwe, że jakieś tutaj inne rzeczy też badałeś, jestem ciekaw.
Wiesz co, powiem ci, że standardowo staram się badać raz do roku, chyba że mam jakąś taką potrzebę, bo na przykład, nie wiem, testuję jakieś nowe suplementy i faktycznie sprawdzam. No wiesz, ja jestem trochę chomikiem doświadczalnym, nie? I my w naszej branży często, żeby też być na bieżąco z różnymi suplementami, patrzeć jak co działa, no musimy na sobie trochę testować. Nikomu tego nie polecamy, bo suplementacja zawsze ma być mądra i celowana, ale no przyznam się tutaj, że różne rzeczy próbuję i testuję, więc często badam jakieś próby wątrobowe, często poziomy witamin, jeżeli faktycznie przyjmuję suplementy witaminowe w różnych dawkach. Natomiast taka standardowa moja kontrola jest to kontrola coroczna, kiedy faktycznie robię sobie taki szerszy profil badań. Wtedy przynajmniej badam sobie morfologię, badam próby wątrobowe, badam całą pracę tarczycy, TSH, FT3, FT4 przeciwciała. Badam elektrolity, badam mocz, badam witaminę B12, witaminę D3, badam sobie homocysteinę, badam kwas foliowy. Tak, oczywiście, i całkowity, i wolny, więc to też jest oczywiście tutaj w mojej liście, więc to są takie podstawowe badania. Teraz szykuję się na przykład do zrobienia sobie tego wariantu genetycznego, bo chciałbym po prostu sprawdzić sam na sobie, co tam się dzieje i zrobić sobie taki screening i przegląd. Chociaż tak jak mówiłem, zaznaczę to jeszcze raz, ja nie polecam tych badań genetycznych każdemu. Są to badania dość drogie. Ja robię to ze względu na to, że no pracuję z tym i też jest to dla mnie pewna forma i dalszej nauki i wchodzenia głębiej w tą genetykę, tak więc zrobię to tylko i wyłącznie dla siebie. To nie jest tak, że coś tam z tego chcę konkretnego wyciągać, raczej jest to taka moja praca codzienna i czysta ciekawość, ale faktycznie tak raz do roku taką kontrolę staram się robić.
Jasne, super, to bardzo dobrze. No i oczywiście Michała znajdziecie przede wszystkim na Instagramie, tam jesteś na pewno najbardziej aktywny, na stronie michałkot.pl, no i na Health Labs, gdzie no tutaj też bardzo mocno działasz, tak, obecnie jesteś bardzo mocno zaangażowany, co też rozmawialiśmy, więc tam też jak najbardziej można cię spotkać, prawda?
Tak, zdecydowanie tutaj cały czas pracujemy nad nowymi recepturami, tak jak wspomniałem właśnie z Asią Podgórską, to jest mój partner in crime, z którym razem tworzymy te wszystkie recepturki, no i mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie.
No i co ciekawe, będą to, z tego co zdradzałeś, nie wiem czy to można mówić publicznie, ale pewnie tak, będą to pod neuro, tak? Pracę mózgu przede wszystkim, strukturę mózgu, zdrowie mózgu, te mieszanki będą.
Tak, zdecydowanie to jest taki nasz też bardzo duży konik i ogromna pasja. Ja oczywiście poza gospodarką hormonalną kobiet lubuję się ogromnie w optymalizacji pracy mózgu. Generalnie staram się cały czas performance optymalizować i starać się zrozumieć w ogóle, co my możemy zrobić ze strony naszej fizjologii i biochemii, żeby czuć się jeszcze lepiej, żebyśmy wpływali na swój nastrój, na swój poziom energii, na poziom swojej motywacji, więc zdecydowanie tutaj pod kątem neuro będziemy tworzyć tego najwięcej.
Super, czekamy w takim razie. Dzięki bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.